Słuchacie audycji Doktor Zwierzak. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Wanda Krupa z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rozmawiamy o zwierzętach, które towarzyszą nam w okresie świąt i różnych w związku z tym sytuacjach, zagrożeniach i tym, jak tym zwierzętom w tym czasie pomóc. W święta możemy zaobserwować sporo różnych trendów w internecie. Jednym z nich jest na przykład ubieranie w świąteczne elementy, jakieś gadżety naszych czworonożnych przyjaciół. Czy to dobrze dla nich, czy też nie?
Ubieranie zwierząt w ogóle jest to temat, o którym moglibyśmy bardzo długo rozmawiać i chyba ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Natomiast jeśli popatrzymy z punktu widzenia zwierzęcia, to powinniśmy się zastanowić, jak my, jako pies albo kot, albo jakiekolwiek inne zwierzę, bo dotyczy to nie tylko tych dwóch gatunków, ale również kawi domowych, chomików, królików, jak my czulibyśmy się w takim przebraniu, bo zwierzę nie jest człowiekiem przyzwyczajonym do noszenia ubrań i różnego rodzaju ozdób, więc takie antropomorfizowanie może jest zabawne na chwilę, natomiast na pewno nie dla zwierząt. Bardzo często widać, że te zwierzęta pokazują szereg sygnałów, że nie czują się komfortowo w tym ubraniu czy przebraniu. No jeśli ktoś już nie może się powstrzymać przed, nie wiem, zrobieniem kartki świątecznej, kiedy cała rodzina jest przebrana w czapeczki Mikołaja albo w ubranka świąteczne, to myślę, że trzeba na pewno zwierzęta przyzwyczajać do tego i starać się, żeby w tych ubrankach były jak najkrócej. I właściwie to niektórzy mówią, ale mój pies wychodzi ubrany na spacer, bo jego umiejętności termoregulacyjne są trochę niskie i należy mu włożyć ubranko. Więc rzeczywiście, jeśli są to zwierzęta przyzwyczajone, to może ich dyskomfort nie być duży. Natomiast nakładanie na głowę czapek, różków i innych akcesoriów świątecznych zdecydowanie jest takim już przekroczeniem możliwości często adaptacyjnych zwierząt, co zresztą pokazują. Jeśli przeanalizowalibyśmy sobie te filmiki pod kątem mowy ciała, to bardzo często widać te sygnały związane z odczuwanym dyskomfortem.
O których już właśnie wspominałyśmy. Mhm. Szczególnie jeszcze, że to jest głowa, tak jak mówiłyśmy też, zwierzęta niekoniecznie lubią być dotykane po głowie.
Właśnie i często właściciele mówią, ale mój pies lubi być głaskany po głowie. A patrząc na psa, moglibyśmy się zastanowić, czy on lubi, czy tylko akceptuje to. A zresztą mamy tutaj jeszcze zupełnie taką kwestię, która jest związana z właścicielem, że może akceptować dotyk po głowie swojego opiekuna, natomiast w przypadku innych osób czy rzeczy, jak to mamy w przypadku tych ozdób, to już niekoniecznie jest to akceptowane, czy jest to niepowiązane z odczuwanym dyskomfortem.
Tu chciałam jeszcze tak nawiązać, bo akurat jestem opiekunką szczeniaka i dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że tak naprawdę to zwierzę nie potrzebuje dotyku. Nie jest to dla niego naturalne i musi się tego pomału nauczyć. I do tego dochodzi szczeniak, który jest puchaty, śliczny i chce się go głaskać, chce się go dotykać, a on wysyła właśnie dużo sygnałów, na przykład tak chce złapać się za rękę i być może niektórzy ludzie pomyśleliby sobie, o, szczeniak gryzie, chce się bawić, ale czasem trzeba się przyjrzeć temu gryzieniu i okazuje się, że to nie o to chodzi, że on chce po prostu się z nami bawić, ale chce nas w pewien sposób zdystansować. I tutaj taki mój apel, żeby obserwować swoje zwierzęta i respektować to, co do nas mówią.
Ale też z drugiej strony jest to taki dobry przykład, żeby respektować, tak jak my nie lubimy, jeśli ktoś przekracza nasze granice, tak samo moglibyśmy popatrzeć na te cechy gatunkowe zwierząt, że one są kontaktowe, ale w sposób ograniczony, że akceptowanie dotyku jest powiązane z różnymi częściami ciała, natomiast dotykanie niektórych części ciała nie jest dla zwierząt komfortowe.
Tak, i my ludzie musimy właśnie to zaakceptować, a nie na siłę przekraczać te granice, które zwierzęta nam stawiają w jakiś sposób. I jeszcze a propos patrzenia w oczy, bo to też jest nietypowe dla zwierząt.
Tak, bo przyzwyczajamy się traktować zwierzęta w kategoriach ludzkich. Jeśli rozmawiamy z kimś i nie patrzymy mu w oczy, to jest taki sygnał średnio przyjemny dla rozmówcy, bo albo uważa, że coś ukrywamy, albo nie traktujemy go odpowiednio empatycznie. Natomiast w przypadku zwierząt, w szczególności psów, patrzenie w oczy jest takim dosyć ryzykownym zachowaniem, bo może skutkować tak naprawdę atakiem i często ten atak nie jest poprzedzony sygnałami, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli jeśli chcemy przywitać się z psem, to na pewno nie powinniśmy patrzeć mu w oczy. Warto też przykucnąć z boku, wyciągnąć rękę, pozwolić mu powąchać tą rękę. Dopiero ewentualnie, jeśli podejdzie do nas, pogłaskać go po boku czy pod szyją. Dać psu wybór i wtedy na pewno nie dochodziłoby do wielu mniej sytuacji niebezpiecznych potencjalnie, nawet jeśli już nie chodzi o pogryzienia, ale warczenie, które często kończy się reprymendą właściciela, co dla psa jest też takie dosyć niezrozumiałe, bo on zachował się zgodnie ze swoim wzorcem gatunkowym, a tutaj za to został
zganiony. Bo to patrzenie to jest taki sygnał u psów po prostu grożący, tak? Jakby pies patrzył drugiemu psu w oczy.
Tak, no to jest to taki konfrontacyjny sygnał i jeśli często patrzymy, jak psy konfrontują się między sobą, wpatrując się nawzajem w siebie, to zwykle ta konfrontacja kończy się tym, że jeden odwraca głowę i odchodzi. Jeśli nie zrobi tego, to często kończy się to otwartą walką, agresją.
Dobrze. Tak podsumowując, gdyby zwierzęta mogły mówić i gdyby o tej 12 zaczęły mówić ludzkim głosem, to co by nam powiedziały? Jakie są takie zasady dla nich najważniejsze?
Myślę, że większość zwierząt mogłaby powiedzieć: traktuj mnie jak psa, traktuj mnie jak kota, traktuj mnie jak królika, a nie jak człowieka. Często przykładamy do zwierząt tą ludzką miarkę, zbyt często. Slogan traktują psa, kota jako członka rodziny jest powszechny w przestrzeni publicznej. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli traktujemy go w tych kategoriach, to jako bardzo specjalnego członka rodziny, czyli tego, którego potrzeby gatunkowe powinny być zaspokojone, a nie te potrzeby, które nam się wydaje, że nasz zwierzak ma. Nasze zwierzaki mają o wiele bardziej zróżnicowane potrzeby, niż nam się wydaje, bo często mówimy o jedzeniu, o zabiegach higienicznych, takich jak kąpiele, co dla wielu psów niekoniecznie jest źródłem radości, a raczej jest takim smutnym kompromisem, że no dobrze, zabrudziłem się na spacerze, no to będę tolerował to, że właściciel mnie myje. Ale właśnie używanie szamponów, które mają intensywny zapach, zbyt częste kąpanie zwierząt, tak naprawdę nie sprzyja ich wysokiemu poziomowi dobrostanu. Więc przede wszystkim myślę, że wszystkie zwierzęta miałyby taki apel na święta: traktuj mnie jak zwierzaka, a nie jak człowieka, co oczywiście nie zmienia faktu, że powinniśmy zaspokajać ich potrzeby, ale te potrzeby gatunkowe, a nie potrzeby ludzkie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem była doktor habilitowany Wanda Krupa z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przez ostatni czas przed mikrofonem była z wami również Paulina Pomorska, za sterami konsolety Piotr Król. Życzymy wszystkim słuchaczom zdrowych, pogodnych świąt. Patrzmy czule na naszych czworonożnych przyjaciół, wsłuchujmy się w to, co mają nam do powiedzenia. Być może treści, które dzisiaj tutaj poruszałyśmy, rzucą nowe światło na relacje nasze ze zwierzętami. Mam nadzieję, że kilka kwestii stanie się bardziej zrozumiałych i będzie nam wszystkim żyło się prościej, lepiej i przede wszystkim z lepszym zrozumieniem. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Doktor Zwierzak.